Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
9 po 13. Dzień dobry, Renata Reda. Eksperci coraz częściej podnoszą, że niezbędne są zmiany w systemie emerytalnym. Uważają, że wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest nieuniknione, a w przyszłości może czekać nas jego dalsze podnoszenie. To efekt zmian demograficznych oraz wyzwań ekonomicznych, z którymi musi zmierzyć się system emerytalny. Czy kobiety powinny pracować dłużej? Między innymi o tym będziemy mówić dziś w Grach Politycznych. Skomentujemy też ostatnie wydarzenia, jak wizytę w Podlaskiem kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz marszałka Sejmu Szymona Hołowni z Polski 2050. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Oraz poseł Barbara Okuła z Polski 2050. Witam panią.
Dzień dobry.
Gry polityczne.
Czy powinien być zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Chodzi oczywiście nie o obniżenie wieku mężczyzn do 60 lat, ale o podwyższenie wieku kobiet do lat 65. Proszę bardzo, na początek pani senator Anna Bogucka.
Nie, ja uważam, że nie powinien być podniesiony wiek emerytalny, tak jak jest w wieku 60 lat. Kobiety, trzeba tutaj podkreślić, że mogą przechodzić na emeryturę. To nie jest obowiązek. Mogą pracować dłużej, jeżeli dobrze się czują. Pozwala im zdrowie, pozwala im sytuacja ogólna, więc Taka regulacja jest, uważam, bardzo dobra, bardzo korzystna i tak powinno zostać. No, trzeba też podkreślić, że kobiety jednak często mają jeszcze inne obowiązki od pracy zawodowej. W dużej mierze to jednak na barkach kobiet spoczywa prowadzenie domu, troska tutaj, wychowanie dzieci. Oczywiście wspomagają mężowie, wspomaga cała rodzina, ale to kobieta jest tą osobą taką główną, dowodzącą w tych tematach, dlatego też te przejście w wieku 60 lat to jest bardzo dobre i to powinno zostać. Ja bardziej bym tutaj skłaniała się...
Ale tylko w Polsce tak jest. Ale to, co jest dobre,
powinniśmy zostać i nie naśladować tego, co jest niedobre gdzieś indziej. Natomiast tutaj bardziej bym się skłaniała, żeby pochylić się nad tym, by dla kobiet okresem składkowym były te urlopy macierzyńskie czy urlopy wychowawcze, bo to w dużej mierze później też decyduje o niższej emeryturze dla kobiet. Także tutaj to jest też bardzo ważne.
Ale teoretycznie 5 lat krótszy okres pracy. To jest to główny czynnik, nawet o 30% zmniejsza emeryturę. Znaczy, no nie zmniejsza, no jest po prostu mniejsza, jak się wcześniej przechodzi niż później.
No tak, ale pani redaktor, to jest możliwość wyboru. Natomiast tutaj bardziej bym chciała, żeby kobiety były docenione, właśnie te, które wychowują dzieci i żeby nie traciły w tym okresie, kiedy są na urlopach w związku z wychowaniem dziecka.
Poseł Barbara Okuła, zrównać wiek kobiety i mężczyzn, żeby kobiety przechodziły na emeryturę w wieku 65 lat?
Ja wiem, że jako kobieta powinnam powiedzieć, że nie zrównać. Natomiast ja powiem, że zrównać. No taka jest niestety bolesna prawda, co do której ani naukowcy, ani demografowie, ani ekonomiści nie mają wątpliwości, że na dłuższą metę nie stać nas na taki system właśnie emerytalny, jaki jest teraz. I tak jak pani tu powiedziała, cała Europa idzie w tym kierunku, żeby ten wiek zrównywać, żeby ten wiek podwyższać, ponieważ no, taka jest perspektywa, że społeczeństwa się starzeją. Mamy coraz więcej ludzi starszych i coraz więcej brakuje nam rąk do pracy. I takie są realia. I jeśli patrzymy z tej strony, to na pewno ten wiek emerytalny powinien być na takim poziomie, żeby jeszcze ludzie byli zdolni do pracy. I to, co ja teraz widzę, to kobiety czy mężczyźni w wieku 60 lat są naprawdę zdolni do pracy. Kobiety są piękne, zadbane, mają często małe dzieci jeszcze i naprawdę nie chcą czuć się emerytkami. Jak ja sobie mam wyobrazić, że ja za kilka lat mam przejść na emeryturę, to zastanawiam się, że no już taka starość, jestem niepotrzebna, ja chcę dalej pracować. No i fakt, jest to może wybór, natomiast są tak niekorzystne warunki przejścia na emeryturę w wieku 60 lat kobietom, ponieważ kobiety rodzą dzieci i mają właśnie te okresy nieskładkowe.
To właśnie może zmienić tutaj te niekorzystne warunki.
Tak, właśnie. I tutaj też powinniśmy nad tym się zastanowić.
Piątki dzieci.
Właśnie. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Ja kiedyś myślałam, że dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład narzucenie 40 lat pracy. I na przykład po 40 latach pracy ktoś może przejść na emeryturę. My wtedy wiemy, że ktoś przepracował 40 lat, były odprowadzane składki i już Skarb Państwa stać na wypłacenie takiej emerytury. To byłoby jakimś tam rozwiązanie.
Mam, które mają gromadkę dzieci, to no, do 70 tak, lat mogłoby być,
ale,
zanim by się
dokonała. Ale gdybyśmy
do
włączyli do podstawy te okresy takie nieskładkowe, można byłoby się nad tym pochylić, żeby zachęcić też kobiety do tego, żeby rodziły dzieci, bo też mamy nisz demograficzny, a jednocześnie żeby właśnie później miały wypracowaną emeryturę. I
może to
byłoby
dobry
też
sposób właśnie na ten niż
tak,
demograficzny.
Oczywiście, pani redaktor, dlatego o tym wspomniałam, że to jest te okresy właśnie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego powinny być składkowe, bo to byłaby taka polityka prorodzinna.
Ale skąd te składki wziąć?
No ale pani redaktor, no to jest, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc tutaj akurat uważam, że skoro tak jest niż demograficzny, zależy nam na tym, żeby ta dzietność jednak była wyższa, no więc kobiety powinny być tutaj właśnie potraktowane bardzo korzystnie, tak żeby była to zachęta do rodzenia dzieci i również nie były później skrzywdzone w przejściu na emeryturę.
A jakiej wysokiej jakości powinny być wówczas te składki, które teraz są zerowe?
To tak byłaby cała reforma emerytalna, więc tutaj możemy sobie rozmawiać, myśleć o tym.
Może
natomiast na pewno trzeba byłoby to...
Słucha i weźmie poważnie to pod uwagę.
Czy na pewno to jest tak dłuższa praca, nie taka, bo to wszystko się łączy, a więc my możemy sobie wymyśleć taki system, ale później to łączy się z wieloma innymi aspektami, a więc te wszystkie aspekty trzeba rozpatrzyć. Natomiast ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na tą ochronę wieku przedemerytalnego, bo to jest dla mnie też taki temat, który mnie często nurtował jeszcze jak prowadziłam przedsiębiorstwo.
4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego jest.
Że jest okres chroniony.
Tak?
I jest taki problem.
Później już nie,
ale w ogóle jest taki problem tuż przed osiągnięciem tego wieku. Często jest tak, że pracownik wtedy zostaje zwolniony. I w momencie, kiedy jest zwolniony przed ochroną, to ma poważny problem ze znalezieniem pracy, a jest jeszcze w takim wieku, kiedy tą pracę znalazłby bez problemu, gdyby tego okresu ochronnego nie miał. Bo każdy pracodawca boi się zatrudniać pracownika, któremu grozi za chwilę ochrona przed emeryturą. I ja teraz jako poseł też wielokrotnie spotykam się z takim problemem, że zwracają się do mnie ci ludzie, że oni pozostają bez możliwości pracy właśnie z tego względu, że mają okres ochronny.
Ale z drugiej strony okres ochronny naprawdę chroni wiele innych
osób. Ale chcę powiedzieć, że często wprowadzamy taki przepis, że on chroni, a z innej perspektywy, jak na to spojrzymy, to już nie chroni, a wręcz utrudnia. A więc różne są aspekty, dlatego tutaj z tymi emeryturami, jeśli chodzi o kobiety, również musimy po prostu przeanalizować różne aspekty, żeby później nie było,
jeden
że szkodzimy.
Jeden przepis, ale na różne strony może działać. Wiek emerytalny kobiet to 60 lat i niby to jest przywilej. Nie może pracodawca wygonić, że tak powiem, na emeryturę. Ale jednak zdarza się, że kobiety są zmuszane, żeby w tak młodym wieku przestać pracować.
No ale tu już rozmawiamy o takich sytuacjach trochę patologicznych wręcz, bo jednak jest kodeks pracy. W przypadku szkół tak jeszcze jest i karta nauczyciela i prawo powinno być przestrzegane, więc tutaj jeżeli jest ta ochrona, to jest po to, by rzeczywiście kobiety były chronione w tym okresie. Dla mnie taką niedopuszczalną sytuację sytuacją jest zwalnianie na prawda, miesiąc przed, bo to już jest szukanie jakichś prawda, kruczków czy prawnych, czy szukanie czegoś, że pracownik nie do końca wykonuje dobrze pracę. Więc nadal uważam, że ten wiek 60 lat to jest dobry moment na przejście na emeryturę, ale jest to wybór, więc nadal wszyscy pracownicy, wszystkie kobiety mogą nadal, jak czują się na siłach, czują się dobrze, są zdrowe, to mogą pracować, ale jeżeli też czują się czy wypalone zawodowo, czy zmęczone, czy stan zdrowia nie pozwala, to mogą przejść. Natomiast no, nadal też podkreślam, że taką właściwą polityką prorodzinną byłoby, żeby kobiety nie traciły, szczególnie wtedy, kiedy przechodzą na te urlopy z tytułu urodzenia dziecka, bo to jest faktycznie zachęta wtedy, żeby tutaj pani redaktor mówiła, że mają piątkę dzieci. To właśnie dobrze, to trzeba wynagrodzić.
Które będą pomóc. Pracowały nasze emerytury.
Wszystko. Oczywiście, że tak. I to jest, dlatego powinniśmy to docenić, a szczególnie właśnie jako państwo polskie powinno docenić i podziękować w ten sposób kobietom, by nie traciły wtedy, kiedy rodzą dzieci.
Zwłaszcza, że przechodząc na wcześniejszą emeryturę, kobiety sobie tak do końca nie zdają sprawy z tego, że ich emerytury tak naprawdę będą o wiele niższe niż emerytury panów, którzy 5 lat dłużej pracują.
Ja właśnie chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, że jest zbyt mała świadomość, taka świadomość społeczna. I czym skutkuje przejście na wcześniejszą emeryturę, czy nawet w wieku 60 lat, że często czy kobiety, czy mężczyźni nie zdają sobie sprawy, jak się przelicza te emerytury i gdyby na przykład przepracowali rok więcej, czy 2 lata więcej, mieliby o wiele wyższą emeryturę niż w momencie, kiedy przechodzą w wieku 60 lat. I często warto wybrać się do ZUS-u, żeby dokonać takiej analizy, czy warto rezygnować już z pracy, czy warto jeszcze może poczekać chwilę, bo ta emerytura będzie o wiele wyższa. I to też warto edukować właśnie społeczeństwo, żeby te decyzje były podejmowane świadomie i tak dla siebie dobrze, żeby nie podjąć decyzji, że przechodzę na emeryturę, a później okazuje się, że niestety, ale straciłam na tym bardzo dużo.
A w dzisiejszych czasach niestety im młodszy Polak, to tym bardziej powinien sobie zdawać sprawę z tego, żeby nie liczyć tylko na emeryturę ZUS-owską, niestety, tylko samemu odkładać w różnych źródłach na swoją przyszłą emeryturę.
Niestety tak, a my nie mamy też...
Obecni 50-kilkulatkowie to jeszcze jako taką emeryturę będą mieli, ale 30-20-kilkulatkowie
i nie ma komu płacić na nasze emerytury. To jest też poważny problem, też że my tak naprawdę na nie ma w ogóle... Nasza młodzież też wyjeżdża za granicę często, nawet jest niż demograficzny, ale też nie ma ludzi do pracy. I no, nieuniknione będzie też to, że będziemy musieli korzystać z pracowników spoza Polski, a więc dlatego też mamy taką migrację. Natomiast warto też zatrzymywać naszych młodych ludzi tutaj u nas, stwarzać im warunki pracy, żeby to oni właśnie jednak na te nasze emerytury pracowali. Bo my pracujemy na swoje emerytury, teoretycznie. Etycznie, bo my tak naprawdę pracujemy na emeryturę pokolenia, które jest przed nami, a nie na naszą.
Ale w tej chwili też, póki co, mamy też taką sytuację, że jednak bardzo dużo ludzi traci pracę i myślę, że też to jest problemem teraz, tu i teraz, chociażby zwolnienia masowe w Poczcie Polskiej, w PKP Cargo i wielu innych instytucjach, zakładach, gdzie ludzie boją się
nawet nie dotrwają do tego wieku.
Oczywiście, bo są grupowe, masowe zwolnienia.
Chodzi też o państwowe, ale też i prywatne firmy, bo mamy trudny okres, wiadomo, i wtedy no, przede wszystkim, kiedy robi się restrukturyzację, to zaczyna się od obniżania kosztów. A największym kosztem, jaki jest w przedsiębiorstwie, to są jednak pracownicy. I od tego się często zaczyna, bo wielu kosztów nie da się obniżyć, a jednak obniża się to w ten sposób, że zwalnia się pracowników.
I to właśnie tych tuż przed osiągnięciem tego okresu ochronnego emerytalnego.
Najczęściej tak, chociaż ja osobiście uważam, że to są najbardziej wartościowi pracownicy. Ja jak prowadziłam działalność, to zawsze obserwowałam, że niestety młodzi pracownicy mają swoje atuty, ale ci, którzy pracują długo, są naprawdę zupełnie, to jest zupełnie inny pracownik.
To
jest pracownik oddany przede wszystkim, lojalny. W ogóle inny sposób patrzenia na pracę był kiedyś, a inny jest teraz. Ludzie są bardziej przywiązani do pracy też, do tego, że pracują, są bardziej oddani, bardziej też wydajni, pomimo wieku, bo młodzi ludzie bardziej dbają o siebie, nie o tą pracę, którą wykonują. My mieliśmy jeszcze inne takie podejście do pracy i ja to na przykład bardzo doceniam u ludzi, którzy są w tym wieku takim przedemerytalnym. Natomiast nie każdy pracodawca w taki sposób patrzy. Często pracodawcy patrzą typowo finansowo i wtedy to nie jest zachęcające.
Przedmiotowo na pracownika.
Czy to jest akurat prawda, no bardzo źle świadczy o pracodawcach, którzy tak podchodzą, natomiast ja nie dzieliłam Chciałabym ze względu na wiek pracowników, bo są pracownicy bardzo oddani, zaangażowani, którzy cały czas rozwijają się zawodowo i jako młodzi, którzy przychodzą i rzeczywiście są ambitni i tutaj też dużo zależy od pracodawcy, by umiejętnie, ale ten zapał w nich podtrzymywać, a nie zgasić. I tak samo jest z osobami, które pracują już długo, więc to zależy od takiej
atmosfery.
Ja
absolutnie nie dzieliłam, a wręcz pokazywałam atuty pracowników, którzy długo pracują.
Zakładzie, więc myślę, że no ważne jest to, by wszyscy, którzy chcą i mogą, żeby mieli warunki odpowiednie do pracy i pracowali do takiego wieku, jaki im stan zdrowia i sytuacja pozwala.
A ci, którzy nie chcą, to trzeba ich zachęcać, żeby chcieli. Bo my właśnie jako państwo też wiemy dokładnie, że to właśnie praca napędza gospodarkę i my powinniśmy zachęcać ludzi do pracy.
Zdanie na temat wieku emerytalnego kobiet trochę podzielone, ale na pewno obie panie są zgodne, że w Białymstoku musi powstać siedziba Breast Cancer Unit.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jak wygląda prawda? Czy panie są w stanie nam ją podać? Bo różne wersje podają przeciwnicy polityczni. Były marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz obecny marszałek Koalicji Obywatelskiej Łukasz Prokorym. Dlaczego do tej pory Breast Cancer Unit nie powstało?
No właśnie, dlaczego? To jest już ponad rok i w tym temacie dotychczas było cicho, a teraz raptem, kiedy zamiast usłyszeć dobrą informację, że już rozpoczyna się inwestycja, to słyszymy, że
te
pieniądze są odebrane i że konkurs jest unieważniony.
To znaczy, bardzo, nie odebrane, to bo bardzo, te pieniądze nie były jeszcze dane.
Ale to pani redaktor, to nie jest tak, że fizycznie są przekazywane wcześniej. W żadnych programach czy samorządowych jest zatwierdzona lista rankingowa i później jest dalsza procedura. Tak samo i tutaj było lista rankingowa, miały być środki przyznane i miała być ta inwestycja. Inwestycja, która trzeba powiedzieć, no jest bardzo potrzebna. Rak piersi to właściwie jest jeden chyba z tych nowotworów, które dotykają kobiety najczęściej, tam rak płuc i właśnie rak piersi. Ta diagnozowanie u nas wygląda o wiele gorzej niż w Europie, bo bodajże tam chyba 40% jest wykrywalność we wcześniejszym stadium. W Europie jest ponad 50%, więc jesteśmy tutaj bardzo pokrzywdzone, no tu głównie prawda, kobiety, że jest taka ta późna wykrywalność.
Ale to wynika też z tego, pani senator, że Polki rzadziej poddają się badaniom mammograficznym.
No tak, ale to jest też jak gdyby cały program musi być złożony, musi być łatwa dostępność, musi być edukacja, ale też muszą być warunki, żeby kobiety mogły, a nie czekały w kolejkach, które są prawda coraz dłuższe wszędzie do każdego specjalisty. To jest nowotwór złośliwy, gdzie przecież jest ta śmiertelność bardzo wysoka i tutaj powinno być zrobione wszystko, by móc ratować żony, matki, siostry, córki, kobiety, by dać im możliwość długiego życia. Więc dlatego tutaj nie rozumiem zupełnie tej decyzji. Trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia jest zarządzane bardzo źle. Chyba gdzieś ta czarodziejska różdżka zginęła, bo przecież minister Leszczyna mówiła, że wszystkie problemy znikną jak z czarodziejską różdżką, a okazuje się, że jest coraz gorzej. Kolejki są coraz dłuższe do specjalistów. Brakuje pieniędzy właściwie na wszystko. Mowa jest, prawda, o tej reorganizacji, ale tak naprawdę to o likwidacji między innymi porodówek. Przecież sama pani minister Leszczyna powiedziała publicznie, że tematy są wstrzymane do wyborów prezydenckich. No więc jak można w taki sposób wprost oszukiwać ludzi, że trudne decyzje będą podejmowane po wyborach prezydenckich?
Ale jak poruszamy w ogóle temat ochrony zdrowia, to w zasadzie do wszystkiego, że tak powiem, można się przyczepić zawsze i wszędzie, a skupmy się na
Breast
Cancer Unit. Dlaczego sprawa utknęła i czy w ogóle jest szansa na budowę tej siedziby? Co udało się ustalić pani poseł Barbarze Okule?
No, ja jako polityk centrum wysłuchałam opinii i obecnego marszałka, ale także i poprzedniego marszałka województwa. No istnieją tu takie rozbieżności, że czasami wydaje mi się, że to jest jakiś Matrix.
Dokładnie, jak byłam na konferencji prasowej, tak. Słuchałam marszałka Prokoryma. Zupełnie później co czytam innego. Na profilu facebookowym marszałka Kosickiego, tak. Zupełnie inna rzeczywistość. Jakby jako dziennikarka się pogubiła.
Ja widzę tutaj takie skupianie się bardziej osobowościowe, a nie na danym temacie. Bardziej umniejszanie sobie, bo marszałek się nie zna, bo jest niedokształcony, zarzutów mnóstwo. Natomiast mało jest takiego skupienia się na tym temacie, który jest faktycznie. I uważam, że ja mam taki pogląd na sprawę, że mamy takie fakty. BCO otrzymało 13 października tuż przed wyborami. Dla mnie to już od razu wydaje się na taką trochę kampanię jeszcze przedwyborczą.
Ale nie tylko BCO, ale jeszcze 18 innych
szpitale. Nie wszystkie, tylko część szpitali dostała. Te czeki takie tekturowe, które były. I to było tuż przed wyborami.
To nie były czeki, to były takie decyzje tekturowe, mówiące takie o tym, tak. Ile pieniędzy, inwestycja, ile będzie kosztować. Otrzymała. Że jest tak. Rekomendowana BCO, do tego, żeby została zrealizowana.
BCO otrzymało 231 milionów na tą inwestycję. Pieniądze te nigdy nie trafiły na konto szpitala. Tak jak tłumaczy marszałek, że nie było uchwały, nie było zgody Ministerstwa też Finansów na to. I to powinno być do 13 października. Były marszałek twierdzi, że nie powinno być. Natomiast fakt jest taki, że jest kontrola CBA, która sprawdziła zasadność tego konkursu i są tam poważne nadużycia, rozbieżności i jest to sprawdzane. Minister zdrowia podjęła decyzję, że żeby nie przedłużać tego, aż skończy się kontrola, to już teraz ogłosi w marcu nowy konkurs, tamten konkurs rozwiązała i ogłasza nowy konkurs na taką samą kwotę ponad 4 miliardów i te same szpitale mogą brać udział.
Wiemy, że Białostockie Centrum Onkologii tą samą dokumentację, uaktualnioną
złoży.
Będzie składać.
I teraz moje takie odczucie, że jeśli są jakiekolwiek obawy, że te pieniądze nie były jasno przyznawane, że były polityczne jakieś uzależnienia, że na przykład jeden szpital miał układ polityczny, inny go nie miał. To ja osobiście uważam, że każdy szpital, każdy region musi mieć takie same szanse. I to trzeba rozpatrzyć, czy te szanse faktycznie były równe, czy to były układy polityczne. I jeszcze raz, jeśli będzie ten konkurs, no przesunie się to o jakiś czas, ale ja mam nadzieję, że to będzie ten konkurs już będzie zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, że będzie porozumienie z Ministerstwem Finansów, bo ten fundusz medyczny jest tak naprawdę finansowany z budżetu. To nie są pieniądze z KPO.
A inwestycje teoretycznie do 2029 roku
trzeba do 2029.
I teoretycznie jest czas, by
jeszcze jest na to czas.
Siedziba
i tak jak widziałam też
z oddziałem radioterapii w Suwałkach.
Tak jak widziałam też wypowiedź pani dyrektor BCO, to oni są, nie są zawiedzeni. Oni po prostu składają jeszcze raz ten projekt, liczą na to, że te pieniądze będą. I ja myślę, że one będą, bo nasze BCO naprawdę jest na dobrym poziomie. Może wszędzie się czeka, natomiast u nas kolejki do onkologa są naprawdę krótkie. I my naprawdę, ja nawet rozmawiałam w ministerstwie, że nasze BCO jest naprawdę w ministerstwie też doceniane i widzi się jakby pracę tego BCO, która jest wykonywana i na pewno, jeśli ten projekt przejdzie, to te pieniądze będą. I my teraz jako politycy musimy skupić się nad tym, nie na obrzucaniu się wzajemnym błotem, tylko nad tym, żeby ten konkurs był rozstrzygnięty prawidłowo i żeby te pieniądze nasze BCO otrzymały.
Na razie czekamy, aż będzie ogłoszone.
Będę tego pilnować.
W ciągu kilku tygodni ma być ogłoszone.
Pani redaktor, szanowni państwo,
senator Anna Bogucka.
Tylko, że półtora roku, bo tyle mniej więcej będzie opóźnienia już na starcie, to naprawdę dla pacjentów onkologicznych to jest bardzo dużo. Wiemy, co to oznacza w przypadku nowotworów. Natomiast tu jest tak, że ja mam wrażenie takie, że rząd z czymkolwiek sobie nie może poradzić, to od razu jest taka diagnoza, że są jakieś niejasności, że coś jest nie tak przeprowadzone, że trzeba jakieś porządki robić. Nie, szanowni państwo. Tu po prostu chodziło o to, że to był konkurs ogłoszony i rozstrzygnięty przez rząd Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i pokazanie, że teraz będzie na nowo. Tylko naprawdę w niektórych sytuacjach tak postępować nie godzi się, szczególnie kiedy tutaj chodzi o zdrowie pacjentów. Bo przecież konkurs był ogłoszony w 2023 roku, była lista rankingowa i normalną rzeczą dalsza jest procedura dostarczanie, negocjowanie tam dokumentacji pełnej, podpisywanie umów. I teraz tak, ponad rok szpitale nie wiedziały, bo były pewne, że te środki otrzymają. Nie mogły nawet gdzieś tam ubiegać się do innych programów. Czekały, że te środki otrzymają. Teraz raptem dowiadują się, że konkursy są unieważnione. Tak jak powiedziałam, tu chodzi tylko o to, by na siłę znów szukać powodu, że jest jakieś sprzątanie, że jest jakieś naprawianie czegoś, a tutaj był konkurs rozstrzygnięty i wszystko mogło być dalej procedowane.
I nie dziwi pani to, że 13 października, tuż przed wyborami, podaje się wyniki i jest wszystko już...
Wtrącę się, bo tak naprawdę konkurs Funduszu Medycznego na onkologię ogłoszony był w lutym 2023,
ale wyniki podane
po tylu miesiącach należało w końcu go jakoś rozstrzygnąć.
No, mnie jednak dziwi, że nie było rozstrzygnięte na przykład we wrześniu czy na początku października, a dwa dni przed wyborami.
To nie ma znaczenia, jeżeli jest to pani
zastanawiające.
Jeżeli jest to dobra decyzja i dobra dla województwa, dla mieszkańców, to naprawdę to nie ma żadnego znaczenia.
Tutaj nie przeczę, tu ale są różne
województwa. Zobaczymy, jak ten drugi konkurs będzie rozstrzygnięty. Bo może akurat wszystkie instytucje ponownie
dostaną. Ja nie chcę nawet myśleć o tym, że tych środków może nie być.
Może ktoś inny dostanie. Ja jestem za tym, żeby to było sprawiedliwie. To nawet, ja wiem, że my powinniśmy jako posłowie dbać o swój region, ale ja też uważam, że nie może być tak, że robi się coś kosztem kogoś innego. Jeśli wszyscy zasługują, ja jestem tak. za. Ale o to chodzi, żeby też sprawdzić, że może ktoś inny też takie pieniądze jeszcze otrzyma. I w innym regionie kobiety, które będą chore, też z tego skorzystają.
Tak, pani poseł, to jest tak jak i z programami, z wieloma programami, chociażby w samorządach, z Polskim Ładem, kiedy też od razu ten program został zlikwidowany. Nie ma żadnych programów teraz na inwestycje w samorządach. I jest krytyka, szczególnie w Warszawie, w Senacie, w Sejmie, Sejmie, że dostawali tylko znajomi czy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Przecież to jest zupełna nieprawda. Teraz jeździmy wspólnie, otwieramy inwestycje we wszystkich samorządach w naszym regionie. Nie ma samorządu w Polsce, który by nie otrzymał na żadną edycję z programu Polski Ład, bo nawet występowałam o taką informację. I też tylko krytyka jest dlatego, bo był to program, dobry program dla mieszkańców, dla samorządów, ale program Prawa i Sprawiedliwości. Tak robić po prostu nie można, bo
ja
tu jest typowa...
Ja widziałam różne przyznawanie pieniędzy, które były przyznawane w zależności od tego, kto zarządza daną gminą, czy powiatem, no
to
czy
powie pani, który...
I niektóre województwa, czy niektóre
nie
gminy... były faworyzowane, były kontakty utrzymywane. Ja tutaj nie neguję, bo to często tak jest.
Pani poseł mówi, że nie chodzi o to, że jakaś gmina nie dostała, tylko
chodzi,
że dodatkowo
dostała
jakaś, która była faworyzowana.
Były gminy, które były jakby politycznie związane.
To może subiektywne też.
To jest takie ogólne powiedzenie, natomiast jeżeli
wejdziemy... Ja akurat byłam wtedy jeszcze niepolityczna, więc ja to odbierałam jakby ogólnie. Teraz mogę nie być aż tak obiektywna. Ale wtedy jeszcze...
Ale wtedy było obiektywnie.
Wtedy byłam zupełnie obiektywna, bo po prostu widziałam, co się działo.
Jeszcze... Dlatego też bardzo źle tutaj się stało, że tak jak mówię, że no, tyle czasu tutaj nasze pacjentki straciły, że nie będzie.
Ale
ta
nasze
inwestycja.
Pacjentki są zaopiekowane i ja też...
Tak, ale tu są dane statystyczne, jak to wygląda i wszystko, co może usprawnić w diagnozowaniu, to jest bardzo ważne i potrzebne.
Ja uważam, że jeśli chodzi o onkologię, my naprawdę jesteśmy dobrzy i my jesteśmy dobrzy już nawet może te statystyki ogólnoświatowe są, wiadomo, że różnie to się liczy, natomiast ja uważam, że nasza onkologia naprawdę jest bardzo dobra.
Jest dobra, jest. Ale
dobra, zawsze może być
były,
lepiej.
Tak,
może być lepiej,
jeszcze, i warunki można
stworzyć
im lepsze.
Jeszcze przez 3 miesiące
będzie jeszcze lepsza.
Będzie mnóstwo spornych, gorących tematów, takich jak na przykład budowa Breast Cancer Unit, bo trwa kampania wyborcza. A w ten weekend nasz region odwiedziło 2 kandydatów. Marszałek Szymon Hołownia i popierany przez PiS Karol Nawrocki.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Co zasługuje na uwagę podczas wizyty w Podlaskiem waszych kandydatów na prezydenta? Co było istotne i na co wyborcy mogą lub powinni zwrócić uwagę? Proszę bardzo, poseł Barbara Okła z Polski 2050, a jej kandydatem na prezydenta jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dobrze mówię? Czy coś się zmieniło?
Tak, nic absolutnie się nie zmieniło. Ja uważam, że to jest najlepszy kandydat, jeśli chodzi o to, że jest ponad podziałami faktycznie. I zawsze, od zawsze chciałam, żeby na polskiej scenie politycznej była partia Centrum. Bo uważam, że te skrajności, które były i które nadal jeszcze są, bardzo polaryzują społeczeństwo i jest taka wojna polsko-polska na tle politycznym. I uważam, że to nie jest potrzebne, że to trzeba wyłagodzić, to trzeba sprowadzić do poziomu takiego, że gdzieś tam po środku można się spotkać. I takim prezydentem byłby właśnie Szymon Hołownia, bo ja widzę to też w Sejmie, traktuję wszystkich tak samo i u nas prezydent, właśnie jego rola do tego się sprowadza. Jeśli ja słyszę, że teraz pan Karol Nawrocki jeździ po województwie i mówi, obniżymy cenę energii, zrobimy to i to, to nie jest amerykański prezydent. U nas w Polsce prezydent nie ma prawa obniżać cen na energię. Nie ma takich możliwości. A więc to jest zwykła kampania, to jest zwykłe manipulowanie tym, co ludzie chcą usłyszeć, bo ludzie chcą słyszeć, że obniżymy, że ceny będą niższe, że nie przyjmiemy paktu migracyjnego. A więc ludzie to chcą usłyszeć i ten kandydat to mówi. A ja uważam, że kandydat musi mówić to, co on jest w stanie zrobić. On będzie
Dobrze,
miał funkcję reprezentatywną.
Mówi marszałek Szymon Hołownia, bo na razie nie ma takich spotkań z mieszkańcami jak Karol Nawrocki.
Jeszcze nie ma, ponieważ Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu. I tak jak go znam, tak jak obserwuję, to jest bardzo uczciwy w tym, co robi, bardzo pracowity i wykonuje przede wszystkim pracę marszałka Sejmu. Ta kampania dopiero ruszyła tak naprawdę.
A kiedy poznamy program wyborczy marszałka Sejmu?
Program wyborczy już jest. Była konferencja taka wstępna, taka wyborcza typowo w Warszawie w ostatni piątek. No i tam już marszałek mówił, na czym będzie polegała jego kampania, jak będzie ją prowadził. I to przede wszystkim wybrzmiewało, że chce być z ludźmi, chce być po stronie ludzi, chce rozmawiać z ludźmi i chce słuchać tego, czego ludzie oczekują od prezydenta. No i taka rola jest tak naprawdę naszego prezydenta. To jest funkcja typowo reprezentatywna. I tutaj nie ma prezydent jakby wpływu. On może być ponad podziałami. On może wetować, tak, niektóre ustawy, które uzna, że nie powinny przejść. I uważam, że prezydent powinien być właśnie taki, który nie będzie ulegał wpływom dwóch rządzących, jednej rządzącej, a drugiej opozycyjnej, dużych partii.
Ale z drugiej strony Szymon Hołownia zapowiada, że będzie, jak zostanie prezydentem, to stanowczo będzie wspierał obecny rząd.
Ale bo prezydent jest też od tego, ja osobiście uważam, żeby właśnie wspierał rząd. On nie musi się ze wszystkim zgadzać. On musi współpracować. On nie może stać w kontrze do rządu, on musi współpracować, ale musi mieć też swoje zdanie. Nie może być tak, że ulega całkowicie wpływom rządu, ani też, że wszystko wetuje, bo inaczej bardzo trudno jest podjąć jakiekolwiek decyzje, jeśli chodzi o rząd czy parlament, tak? Kiedy wie się, że każda ustawa będzie zawetowana, niezależnie czy jest dobra, czy nie, czy jest dobra dla Polski. A ja mam wrażenie, że często opozycja krzyczy bardzo dużo o tym, że robi to dla dobra Polski, ale w momencie, kiedy jest opozycją, to robi wiele złego. Tylko po to, żeby za kolejne 4 lata czy 3 wygrać kolejne wybory.
Oj... Dużo zarzutów pod końcem.
To z moich obserwacji tak. Akurat.
Proszę bardzo, senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością najpierw pani chce się odnieść do tego,
tak,
co powiedziała poseł Okuła.
Pani poseł, pani redaktor. No oczywiście tutaj w żadnym stopniu marszałek Hołownia nie jest niezależnym politykiem.
Od kogo zależy?
No chociażby jest politykiem trzeciej drogi Polski 2050.
Ale jest liderem, nie zależy od nikogo w trzeciej
drodze. Nie przerywam pani. To, że wyborcy dali się nabrać wtedy, że to miała być ta rzeczywiście trzecia droga, czyli nie Platforma, nie PiS, to wyborcy wtedy uwierzyli. Natomiast myślę, że już po tym czasie nikt w to nie uwierzy, bo jest razem w koalicji 13 grudnia, wspiera i odpowiada za wszystkie decyzje, za wszystkie złe programy, wszystkie rzeczy, które dzieją się i które są realizowane przez rząd. A w dodatku no nie ma żadnej samodzielności. Widać dokładnie, że tutaj nadaje ton i decyduje tylko i wyłącznie o wszystkim Donald Tusk. Także tutaj nie można powiedzieć w żadnym wypadku, że jest to polityk jakiś środka i niezależny, tym bardziej, że ta niezależność to już dawno o tym mówiliśmy, że to jest śmieszne, bo przecież jest szefem
partii. Panie senator, a na ile niezależny jest Karol Nawrocki?
Natomiast Karol Nawrocki jest politykiem i kandydatem obywatelskim. W tej chwili nawet no, musimy powiedzieć, że jest finansowany ze środków obywateli, bo też trzeba tutaj podkreślić, że przecież to było celowe działanie rządu i tu Platformy, by pozbawić kandydata subwencji nielegalnie, bo przecież sam minister Domański tam bodajże 25 chyba listopada, jeżeli dobrze pamiętam, mówił o tym, że minister finansów jest od tego, by tylko już technicznie przekazać środki, kiedy będzie decyzja PKW. Wszystkie warunki zostały spełnione, no ale przecież Tusk ogłosił na Twitterze, że pieniędzy nie ma i nie będzie. No więc wszyscy musieli na siłę szukać uzasadnienia, jak uzasadnić, żeby tych pieniędzy nie wypłacić. Jest to straszne, jest to smutne. Zresztą widać też, że to są właściwie przesłanki nawet do tego, że jest podejrzenie o zamachu stanu, bo przecież jeżeli jest siłą
przejmowanie... Jakie to określenie pełzający zamach stanu?
Tak, ale to jest zamach oczywiście na nie zbrojny, tylko na przejęcie wszystkich instytucji, organów konstytucyjnych. Więc konstytucja jest na każdym kroku łamana, ale przede wszystkim jest siłowe przejęcie, było przecież mediów, siłowe wejście do prokuratury, do KRS-u.
Czy obywatelski kandydat jest niezależny od Prawa
Oczywiście jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale tak jak powiedziałam, jest kandydatem niezależnym, nie należy do żadnej partii.
Ale jest finansowany. Ale kampania opłacana z pieniędzy zbieranych obywateli. Przez Prawo i Sprawiedliwość.
No oczywiście, bo każdy, prawda, wspieramy. My tego przecież nie ukrywamy, że popieramy kandydata. Jest to kandydat najlepszy, który może stać na straży właśnie i konstytucji, i tego, by jednak nadzorować się w pewnym stopniu to, co robi rząd, bo przecież jeżeli będzie to kandydat z układu rządzącego, to tak jak było powiedziane, że zależy im tylko na tym, żeby domknąć system i te wiele rzeczy będzie, no chociażby będzie realizowany pakt migracyjny, bo przecież tutaj też to, co się mówi teraz, że nie będą tutaj nielegalni migranci sprowadzani z Europy, przecież to jest wierutna bzdura, bo ten pakt wszedł w życie, on obowiązuje. Przygotowywane są programy chociażby, w którym też będzie uczestniczyło i wojsko, ale tutaj no, nie ma żadnego zapisu na ten temat, że Polska jest wyłączona. Więc to, co mówi teraz premier Donald
w
Tusk,
tak, no to, to jest... To jest no, ale von der Leyen, tak, ale że Polska jest, nie będzie respektować...
Ale, pani tak. redaktor, co mówiła Ursula von der Leyen przed wyborami parlamentarnymi, że chce mieć swojego człowieka w Polsce, że popiera Tuska. Wtedy było tak samo przecież blokowane KPO. To była ewidentna ingerencja Unii Europejskiej w losy naszego państwa i wybory. I teraz jest sytuacja taka sama. To jest to samo z paktem migracyjnym, więc mówienie wprost, że tego nie będzie, kiedy zapisy są zupełnie inne. To samo jest z umową Mercosur. Też jest mowa o tym, że to nie wejdzie w życie, co jest przecież krzywdzące i niedopuszczalne dla naszych rolników, ale zyska na tym przemysł niemiecki. I też to wszystko będzie się działo, kiedy będzie prezydent z układu rządzącego, wtedy nie będzie żadnych hamulców, by te programy właśnie szkodliwe, niebezpieczne dla Polski były realizowane.
Karol Nawrocki ma pod koniec lutego, na początku marca przedstawić dokładny swój program wyborczy, ale już pojawiają się niektóre punkty takie dość mocne. Właśnie tutaj poseł Okuła wspomniała 33% obniżki na prąd.
Tak. Więc wiadomo, że prezydent może wychodzić z inicjatywą ustawodawczą. Taka jest rola prezydenta.
Przedstawił ale też mamy pomysł, ale jak też, krok po kroku tak, miałoby do tego dojść.
Ale też mamy nadzieję, że w przypadku, kiedy wygra prezydent Karol Nawrocki, wówczas nastąpią na pewno zmiany również w układzie rządzącym, bo teraz to ten układ rządzący...
I wtedy miał decyduje
o tych sprawach właśnie niedobrych, o tym Zielonym Ładzie. No na pewno większą moc sprawczą. Natomiast też tutaj mówienie o tym, że obecnie prezydent blokuje wszystko, to jest zupełna nieprawda, bo w tej chwili tak naprawdę tych ustaw, które trafiają na biurko prezydenta jest bardzo mało, bo trzeba powiedzieć, że na każdym kroku jest łamane prawo i chociażby tak jak mamy...
Pani senator, ale będziemy mieli jeszcze czas na to, żeby podsumować kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Skupmy się na kandydatach. Na co pani zdaniem powinni zwrócić uwagę wyborcy, jeżeli chodzi o kandydaturę Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o jego ostatnią wizytę w naszym regionie?
Czy Karol Nawrocki jest kandydatem bardzo dobrym? Jest kandydatem, któremu na sercu leży interes i sprawy polskie. Podkreśla to na każdym kroku, że w pierwszej kolejności będzie kierował się tylko i wyłącznie interesem Polski.
To samo mówi Szymon Hołownia.
I takiego kandydata chcemy. Na pewno będzie stał na straży konstytucji i tego, by nie łamane były prawa Polaków, tak jak
od
w tej
tego
chwili.
Jest prezydent.
Tak, od tego jest prezydent, więc pani mówi, że tylko reprezentacyjne. No nie tak, nieprawda. Bo w tej chwili jest oczywiście prezydent pomijany, bo to jest też niedopuszczalne, czy chociażby przy siłowym powołaniu pseudo prokuratora krajowego bez tutaj zgody i opinii prezydenta. I będzie oczywiście dbał o te wszelkie sprawy, tam nie tylko politykę historyczną, ale również o sprawy ekonomiczne, gospodarcze. W tej chwili mamy drożyznę na każdym kroku, ceny są podnoszone. Dlatego też mówi o tych sprawach wprost, o cenie energii, o VAT i innych tematach, które są tak ważne dla Polaków. Dlatego wierzymy, że mimo tego, że nie są równe szanse, bo nie są równe szanse, zostaliśmy pozbawieni subwencji, dlatego nie możemy wesprzeć kandydata, którego popieramy, ale wierzymy, że...
Pani senator, tutaj realizator na słuchawki podpowiada mi, że jeszcze tylko minutka programu, a nawet już tak. Mniej, bo ja cały czas teraz mówię...
Ja już
mówię,
teraz takiej kampanii nie zrobię, jaką zrobiła pani senator, niestety.
10
mam za mało czasu.
Nieważny czas,
powiem
ale
jedno.
Jakość.
Ja powiem jedno. Ja uważam, że prezydent Andrzej Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków i tak samo takim prezydentem nie będzie Karol Nawrocki.
Na pewno
uważam, że jedynym prezydentem, który mógłby połączyć te zwaśnione dwa rody, to jest właśnie Szymon Hołownia. I tutaj pani zarzucała, że nie ma samodzielności, że w Sejmie, że my w Sejmie jesteśmy z rządem. Trzeba było stworzyć koalicję, żeby rządzić. Samodzielność ma się wtedy, kiedy ma się większość.
Ale nie ma żadnej odrębności, nie
ale
realizujecie
jest,
swojego programu.
Jest, ale może mi pani dać skończyć.
Moje.
Jest współpraca, ale nie ma uległości. Naprawdę.
Ja jestem pewna, że Polacy wybiorą dobrze wybory prezydenckie. Pierwsza tura, 18 maja, a gośćmi Polskiego Radia Białystok w grach politycznych były dziś poseł Barbara Okuła z Polski 2050. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Oraz senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.